Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj mam dla Was nietypowy odcinek, dlatego że jego kontynuacja będzie miała miejsce na innym kanale. Zapytałam Was o to na Facebooku i Instagramie, jak myślicie, z kim będzie miała miejsce ta współpraca i powiem Wam, że trudno było Wam zgadnąć. Ale czas uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, gdzie dalej będziecie mogli posłuchać o tej historii. Otóż ja opowiem Wam historię morderstwa pewnej cinkciarki, a Maciek z kanału Szczytomaniak opowie Wam o katastrofie śmigłowca, która była powiązana ze sprawą, którą dziś Wam omówię. Maciek jest miłośnikiem gór i wszystkiego, co z nim związane i to właśnie dzięki niemu połączyliśmy siły i opowiemy razem tę historię, bo propozycja wyszła właśnie od niego. Mam nadzieję, że spodoba Wam się taka mała odmiana na kanale, a tymczasem zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Listopada 1990 roku trwają wybory prezydenckie. Ma wtedy miejsce pierwsza tura powszechnych wyborów prezydenckich, w których zwyciężył Lech Wałęsa. Jest to bardzo ważne wydarzenie dla naszego kraju, dlatego że są to pierwsze w pełni wolne, równe, bezpośrednie, powszechne i tajne wybory. Wywalczone z wielkim trudem i sprawiające, że w powietrzu czuć wolność. Polacy ruszają do urn w całym kraju, między innymi w Dołżycy, w powiecie leskim, na Podkarpaciu. Jest to niewielka wieś licząca niespełna 80 osób, mniej więcej 3 minuty jazdy do Cisnej. Dołżyca leży nad rzeką Solinką i biegnie przez nią tak zwana Wielka Pętla Bieszczadzka, która prowadzi aż do granicy z Ukrainą. Jeśli nie mieliście nigdy okazji przejechać się Wielką Pętlą Bieszczadzką, to zdecydowanie Wam polecam, bo takie widoki są niespotykane. Jako ciekawostkę Wam powiem, że w większości są to drogi wybudowane w latach 1955-79 i zawdzięczamy je pracy wielu ludzi w iście spartańskich warunkach. Bo przyznam Wam szczerze, że jest to trasa, która budzi podziw i człowiek się zastanawia, jak w ogóle to zostało wybudowane. Żeby nakreślić Wam mniej więcej, jakie tam mamy warunki, to jest to trasa, która prowadzi przez najwyższe i najpiękniejsze partie Bieszczad. Osobiście miałam okazję podziwiać te tereny, gdy byłam właśnie w Lutowiskach i stamtąd wybierałam się na kolejne wycieczki. Stąd też łatwiej wczuć mi się w atmosferę tego odcinka. Wróćmy jednak do Dołżycy. Tak jak wspomniałam, tutaj również odbywają się wybory. Kolejni mieszkańcy przychodzą oddawać głosy i następnie wracają do swoich domów. Wśród nich jest mężczyzna, starszy, który wracając do domu z lokalu wyborczego zauważa coś w zaroślach. Gdy podchodzi bliżej, spostrzega, że jest to skrzynia przykryta jedliną. Jedlina to świeżo zerwane gałęzie jodły, często używane do robienia stroików oraz wieńców. Ten widok go niepokoi, więc postanawia podejść bliżej. Pudło wygląda solidnie. Mężczyzna zaczyna się zastanawiać, czy przypadkiem nie przydałoby mu się w gospodarstwie. W końcu decyduje się zajrzeć do środka, by sprawdzić, czy czegoś w nim nie ma. Jednak takiego widoku zupełnie się nie spodziewa. Okazuje się, że skrzynia jest tak naprawdę trumną, a w jej środku jest ukryte ciało kobiety. Do tego jest nienaturalnie wykręcone, z mocno podkurczonymi nogami. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że kobieta jest w średnim wieku. Mężczyzna od razu zawiadamia policję. Na miejsce przyjeżdżają policjanci z okolicznych miejscowości Cisnej, Leska i Krosna. W tamtym czasie Dołżyca leżała już w nieistniejącym województwie krośnieńskim. Funkcjonariusze zabierają się do pracy, badają miejsce zbrodni, szukają też dokumentów, które mogłyby wskazać na tożsamość kobiety. Niestety takich nie udaje się znaleźć. Sprawdzają także informacje o zaginięciach, ale w ostatnim czasie nikt nie zgłosił zaginięcia kobiety w podobnym wieku. Sytuację tę doskonale pamięta Krzysztof Guzik, wtedy pracownik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego, który zajmował się właśnie tą sprawą, a dziś komendant policji w Krośnie. Tak wspomina to wydarzenie. Pojechaliśmy na miejsce. Trumna leżała parę metrów od drogi. Na miejscu wykonaliśmy rutynowe czynności. Trumna i zwłoki zostały zabezpieczone do badań. Ciało kobiety zostaje zbadane przez patologa i podczas wstępnych oględzin zwłok odkrywa on charakterystyczne ślady na szyi. wskazuje, że kobieta prawdopodobnie została uduszona. Na jej ciele zauważa także niewielkie rany na rękach i nogach oraz, co bardziej zastanawiające, zdarte opuszki palców i naderwane ubranie. Według szacunków patologa Denatka nie żyje od 24 godzin. Jednak są to dopiero wstępne oględziny, a cały raport lekarz przedstawi dopiero później, po wykonaniu sekcji zwłok. Zbadana zostaje także skrzynia, w której znaleziono ciało kobiety. Okazuje się, że została zrobiona ze zwykłej paździerzowej płyty. W tamtych czasach nie było to nic nadzwyczajnego. Bardzo łatwo można było kupić taką płytę na rynku. Jednak to, co jest bardziej interesujące, to to, że w niektórych miejscach płyta jest pomalowana. Jest to bardzo charakterystyczne, ale na ten moment nic więcej policjantom to nie mówi. Kolejne 48 godzin nie przynosi żadnych rezultatów. Policjanci dalej nie wiedzą, kim jest tajemnicza kobieta i kto mógł ją zamordować. W związku z tym decydują się na kontakt z innymi komendami i rozsyłają wiadomość o zamordowanej kobiecie po całym kraju. Niedługo po tym nadchodzi pierwszy przełom. Odzywa się komenda Rzeszowa. Okazuje się, że na komendzie w Rzeszowie zostało zgłoszone zaginięcie 57-letniej kobiety. Wszystko wskazuje na to, że pasuje ona do opisu ofiary. Jej zaginięcie zgłosił mąż, ale zrobił to 10 listopada, dwa dni po tym, jak kobieta zaginęła i dwa tygodnie przed tym, jak znaleziono jej ciało. Ową kobietą jest Alfreda K., ostatni raz widziana 8 listopada w swoim stałym punkcie przy ulicy Piłsudskiego. Czekała wtedy na klienta, gdy nagle zniknęła. Od tej pory słuch po niej zaginął. Alfreda to znana rzeszowska cinkciarka. Zajmowała się skupowaniem i sprzedawaniem waluty, głównie dolarów. Swoje interesy prowadziła głównie przy Peweksie, przy wspomnianej ulicy Piłsudskiego w Rzeszowie. Dla osób, które nie za bardzo wiedzą, czym były Peweksy, krótkie wyjaśnienie. Być może kojarzycie, że w tamtych czasach wiele rzeczy było sprzedawanych tylko na kartki, a Peweks był taką alternatywą, gdzie można za walutę było kupić niedostępne rzeczy w innych sklepach, często pochodzące z importu. Alfreda była bardzo dobrze kojarzona w tej okolicy, nazywano ją nawet chodzącym kantorem. Wszyscy wiedzieli, że obraca dużymi kwotami pieniędzmi, co od razu nakierowało policjantów na ewentualny motyw. Założyli, że to właśnie pieniądze będą przyczyną jej zabójstwa. Przy kobiecie oczywiście nie znaleziono żadnych pieniędzy. Śledczy badający sprawę Alfredy natrafili na pewien trop. Okazało się, że w tym czasie w kilku miastach, także w Rzeszowie, grasowała grupa, która napadała na cinkciarzy. Logiczne więc było, że kobieta, która raczej była słabsza fizycznie, byłaby dobrym celem dla takiej grupy. Przestępcy nie tylko napadali na cinkciarzy, ale także dopuszczali się ich porwań, a wśród zgłoszeń pojawiały się także śmiertelne pobicia. Było to właściwie trudne środowisko do prowadzenia śledztwa, dlatego że cinkciarze też często działali na granicy prawa i niechętnie współpracowali z policją. To sprawiało, że przestępcy czuli się bezkarni. Musimy pamiętać, że obrót obcą walutą w tamtym czasie był nielegalny. Oczywiście były też pewne wyjątki i do nich należały m.in. Peweksy. Trop, że to grupa napadająca na cinkciarzy jest odpowiedzialna za zabójstwo Alfredy, jest bardzo obiecujące. Policjantów zastanawia tylko jedna rzecz. Po co wywozić ciało kobiety w Bieszczady i to jeszcze zostawiać je w skrzyni? Śledczy rozważają więc drugą teorię, która mówi o tym, że cinkciarka miałaby się udać do Krosna i tam realizować inną transakcję. I gdyby tam doszło do mordu, to z Krosna do Dołżycy już nie było tak daleko jak z Rzeszowa do Dołżycy. Ale rozważenie policjantów przerywa raport, który dostają w związku z sekcją zwłok. A wynika z niego, że kobieta przed śmiercią została ogłuszona, a dopiero później uduszona. Ale co ważniejsze, okazuje się, że czas zgonu był zupełnie inny. Nie jak na początku sądzono 24 godziny wcześniej, ale nawet kilka tygodni. Jak to możliwe, że patolog początkowo pomylił się aż tak bardzo w czasie zgonu? Ogólnie ciało było zachowane w bardzo dobrym stanie i wszystko wskazywało na to, że kobieta faktycznie długo nie leżała w skrzyni. Ale po dokładnym zbadaniu jej ciała okazało się, że te drobne obrażenia na rękach i nogach, o których wam wspominałam, to były ślady po mrożeniu. Podobnie było z tymi zdartymi opuszkami palców. W związku z tym kobieta przed śmiercią musiała być przetrzymywana w jakiejś zamrażarce. I to w ten sposób, że jej dłonie przymarzły do ścianek. Gdy jej ciało zostało wyjęte z tej zamrażarki, to po prostu opuszki zostały uszkodzone. W ten sam sposób została też wytłumaczona nienaturalna pozycja ułożenia ciała Alfredy, w której została znaleziona. I choć raport przekazał śledczym nowe wskazówki, to dalej nie prowadziły one do znalezienia sprawcy. Wciąż w tym śledztwie było więcej pytań niż odpowiedzi, w związku z tym postanowiono zdecydować się na niestereotypowy krok. Policjanci zgłosili się do producentów programu Magazyn 997 i za jego pomocą poszukać ewentualnych świadków. Krzysztof Guzik tak wypowiada się o tym kroku. Liczyliśmy na to, że może ktoś coś skojarzy. Chyba nawet wyznaczona była nagroda pieniężna za wskazanie sprawcy. Pomoc w jego ujęciu. Ogólnie Magazyn Kryminalny 997 w tamtym czasie cieszył się naprawdę dużą popularnością telewidzów. Emitowany był w TVP2 od 1986 roku i publikował portrety poszukiwanych przestępców oraz przybliżał szczegóły zagadkowych zbrodni. Formuła programu była prosta. Rekonstruowano zdarzenie, objaśniano dotychczasowe ustalenia, a następnie zwracano się do potencjalnych świadków, zachęcając ich do pomocy w ujęciu sprawcy. Pierwszym prowadzącym był Jan Płócienniczak, który później został nawet uhonorowany jednym z pierwszych wiktorów dla największej osobowości telewizyjnej roku. Następnym prowadzącym został Michał Fajbusiewicz, którego pewnie większość z Was kojarzy. Jako ciekawostkę Wam powiem, że przeważnie policja bardzo chętnie współpracowała z Magazynem 997, ale w połowie 1993 roku audycja spotkała się z krytyczną opinią komendanta głównego policji, Zenona Smolarka, który twierdził, że program ten jest instruktażem dla przyszłych bandytów i morderców. W związku z tym program potem zdjęto na 2 lata z anteny. Ale powróćmy do naszej sprawy i 10 stycznia 1991 roku ekipa programu przylatuje do Cisnej rządowym śmigłowcem, co już budzi w okolicy niemałą sensację. W nagraniach mają uczestniczyć także policjanci, którzy pracują nad tą sprawą. W międzyczasie dowódca załogi zgadza się zabrać kilku funkcjonariuszy na krótki krajoznawczy lot. Niestety dochodzi do tragedii. Śmigłowiec rozbija się zaledwie 100 metrów od miejsca startu i staje w płomieniach. Giną wszyscy pasażerowie śmigłowca. I jeśli macie ochotę poznać dokładne szczegóły tej katastrofy, to zapraszam Was właśnie na kanał Maćka, czyli Szczytomaniaka, który opowie Wam historię właśnie od tej strony. Choć dzieje się tragedia, to nie wstrzymuje ona śledztwa. Przeciwnie, funkcjonariusze są jeszcze bardziej zdeterminowani, by zidentyfikować i schwytać sprawcę. W pewnym momencie pojawia się też hipoteza, że może za zabójstwem Alfredy stoi jej mąż. Okazuje się, że mężczyzna nigdy nie akceptował tego, że jego żona była cięciarką. Zastanawiające jest także to, dlaczego dokonał zgłoszenia dopiero 2 dni po tym, gdy widział ją po raz ostatni. Czyżby w tym czasie zacierał jakieś ślady? Funkcjonariusze decydują się na przeszukanie mieszkania i w trakcie tej czynności znajdują listewkę, która jest podobna do tej, która znajdowała się na wieku skrzyni. Prokuratura decyduje się zatrzymać mężczyznę na 48 godzin. Policjanci wierzą, że mają sprawcę, ale niestety są w błędzie. Specjalistyczne badania potwierdzają, że owa listewka nie pasuje do tej, którą znaleziono na skrzyni. W związku z tym śledczy muszą przyznać się do porażki i wypuścić mężczyznę. Wykreślają tę hipotezę. Znów nie mają żadnych śladów i zaczynają od początku. W końcu pojawia się kolejny ważny ślad. W międzyczasie w Rzeszowie dochodzi do kolejnego napadu na cięciarkę. Jest on na tyle brutalny, że kobieta wkrótce po przewiezieniu do szpitala umiera. Ale przed śmiercią udaje jej się jeszcze przekazać policjantom, jak wyglądał sprawca. Na tej podstawie zostaje stworzony rysopis sprawcy, który następnie jest publikowany w mediach. Ale niestety i to nic nie daje. Nikt nie rozpoznaje mężczyznę. Policjanci natomiast odbierają mnóstwo telefonów z informacjami na temat morderstwa Alfredy. Właściwie każda wzmianka w mediach o jej morderstwie powoduje, że pojawia się wiele zgłoszeń. Wszystkie oczywiście są dokładnie sprawdzane, ale żaden z nich do niczego nie przybliża policjantów. Jeden z informatorów twierdzi, że kobieta brała udział w spotkaniu w pewnej altance, gdzie miała finalizować transakcję sprzedaży dolarów. Funkcjonariusze oczywiście dokładnie sprawdzają ten trop, sprawdzają altankę, ale nie ma tam żadnych śladów przestępstwa. Po pewnym czasie pojawia się też informacja, że mężczyzna, który bardzo przypomina tego z policyjnego rysopisu, mieszka w podkarpackim Brzozowie, a pracuje w Rzeszowie i jest sprzedawcą drewna. Dla policjantów jest to bardzo ciekawy trop, właściwie wszystko im do siebie pasuje. Co więcej, po sprawdzeniu mężczyzny okazuje się, że zakład, w którym pracuje, ma ośrodek wypoczynkowy w Cisnej. A co jeszcze bardziej ciekawe, oprócz domków są tam też chłodnie. Wydaje się, że policjanci mają bardzo solidnego podejrzanego. Wszystko przynajmniej na to wskazuje. Pojawia się tylko jeden problem. Podejrzany ma alibi. Ale w czasie zbrodni mężczyzny nie było w pracy. Lecz w dalszym toku śledztwa wychodzi, że i tego mężczyznę należy skreślić z listy podejrzanych. Śledczy znów zostają z niczym. Właściwie są już całkiem zrezygnowani. Większość ich tropów upadła albo nie wiadomo, co dalej z nimi zrobić. Jedyne, co im zostaje, to wrócenie na komendę i spojrzenie na sprawę świeżym okiem. W międzyczasie dzieje się jednak coś niespodziewanego. Można powiedzieć, że jest to łódź szczęścia. Otóż gdy zrezygnowani policjanci wracają na komendę, to jeden z funkcjonariuszy zauważa przy drodze niewielki szyld reklamowy. Na tym szyldzie znajduje się zdanie: bufet ZDZ świadczy usługi. Ale nie o napis chodzi, a o kolory liter. Funkcjonariusz zauważa podobieństwo między ich kolorami, a tymi kolorami, które były na fragmentach skrzyni, w której było ukryte ciało Alfredy. Niezwykle podobna jest także płyta, z której wykonany jest szyld, gdyż przypomina te z wieka skrzyni. Ale co jeszcze bardziej ciekawe, to to, w jakiej lokalizacji znajduje się ten bufet. Bo zaraz obok niego znajduje się peweks, o którym dzisiaj już Wam mówiłam, a przy którym kobieta bardzo często świadczyła swoje usługi. Jest to niesamowity zbieg okoliczności, ale policjanci postanawiają sprawdzić ajenta bufetu. Okazuje się być nim 23-letni mężczyzna o imieniu Piotr. Mężczyzna w ostatnim czasie kupił samochód za gotówkę, a co jeszcze bardziej ciekawe, zapłacił za niego dolarami. W planach miał też kupno mieszkania. Tymczasem, gdy policjanci sprawdzili jego księgi rachunkowe, to mieli czarno na białym, że mężczyzny nie byłoby stać z prowadzenia bufetu na takie zakupy, bo nie przynosił on takich zysków. Skąd więc miał pieniądze? Funkcjonariusze decydują, że należy zatrzymać Piotra W. i następnie przesłuchać go na komendzie. Początkowo mężczyzna nie przyznaje się do niczego, ale wkrótce po tym pęka. W trakcie przesłuchania przyznaje się do zabicia Alfredy. Opowiada, że feralnego dnia umówił się z kobietą w bufecie. Powiedział, że chce kupić od niej 5000 dolarów. Po tym, jak dobili targu i ustalili cenę sprzedaży, poszedł na zaplecze, gdzie rzekomo trzymał złotówki, które zamierzał przekazać kobiecie. Mówię rzekomo, bo tak naprawdę nie miał ani grosza. Z góry zaplanował, że dopuści się kradzieży. Po chwili wrócił i rzucił się na kobietę. Zadał jej mocny cios w głowę, a następnie udusił. Nie miał planu, co zrobić z ciałem kobiety, więc początkowo próbował je zakopać w piwnicy, ale nie mógł się przebić przez grubą warstwę betonu. Wtedy przyszedł mu do głowy pomysł z zamrażarką. Schował więc ciało kobiety, a w międzyczasie zajął się robieniem odpowiedniej skrzyni. Aby ją zbić, potrzebował kilku dni. W tym czasie ciało Alfredy cały czas leżało w jego zamrażarce. Skrzynię zrobił między innymi z resztek płyty pliśniowej, które zostały mu po zrobieniu reklamy bufetu. Pewnie nie sądził, że właśnie one doprowadzą do niego policjantów. Po tym jak zbił skrzynię, to przeniósł do niej ciało kobiety, ale nie był w stanie sam jej wynieść z bufetu. Dlatego zgłosił się do uczniów ZDZ i niczego nieświadomych poprosił o pomoc. Uczniowie zgodzili się mu pomóc i załadowali skrzynię na samochód. Następnie Piotr wywiózł ciało kobiety w Bieszczady. Kobietę dosyć dobrze znał z widzenia, gdyż cinkciarze dosyć często przychodzili do bufetu, aby rozgrzać się przy kawie czy herbacie. Choć twierdził, że dopiero gdy zobaczył ogromną kwotę pieniędzy, to nie mógł się powstrzymać, to tak naprawdę wszystko wskazywało na to, że dużo wcześniej zaplanował, że dojdzie do przestępstwa. Ostatecznie Piotr W. stanął przed sądem i został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Sąd uznał, że była to zbrodnia z premedytacją. Skazany został w 1991 roku, więc jeśli dobrze liczę, to powinien być już na wolności. Nie wiem niestety, jak potoczyły się jego dalsze losy, ani nic więcej o nim. Generalnie przyznam Wam, że było dosyć niewiele materiałów na temat tej sprawy, ale i tak starałam się jak najdokładniej ją opowiedzieć. Odcinek jest krótki, ale tak jak Wam wspomniałam, swoją dalszą część będzie miał u Maćka, dlatego że ta katastrofa śmigłowca jest ważnym elementem tej opowieści. A zatem zapraszam Was teraz właśnie na kanał Szczytomaniaka. Jestem też ciekawa, co Wy sądzicie o tej sprawie, co Wy sądzicie o postaci dźwiękciarki, czy w ogóle słyszeliście wcześniej o tym zawodzie. Też nie wiem za bardzo, w jakim wieku jesteście i domyślam się, że część z Was doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak to wtedy wyglądało, ale część może być ode mnie dużo młodsza i już tych czasów nie za bardzo kojarzyć. Ja osobiście też kojarzę je głównie z opowiadań. Jeśli więc macie ochotę i chcecie zaspokoić moją ciekawość, to napiszcie w komentarzu, ile macie lat albo z jakiego rocznika jesteście. Da mi to mniej więcej pogląd, w jakim wieku jesteście. A na sam koniec chciałam Wam jedynie przypomnieć, że w sklepie znajdziecie koszulki i jeżeli chcielibyście się załapać na najbliższe zamówienie, które wychodzi 13 lipca, to właściwie macie ostatni moment na to, aby złożyć zamówienie w sklepie. Linka znajdziecie w opisie. A tymczasem bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.